Usiądźcie, zajmijcie miejsca, przygotujcie swoje Biblię. Będziemy słuchać Bożego Słowa. Amen. Kafarnaum. Miasteczko nad Jeziorem Galilejskim. W czasach Jezusa liczyło około 1000, maksymalnie 1500 mieszkańców. Duża synagoga żydowska, stacjonujący oddział rzymski. Utrzymywało się głównie z rybołówstwa. To właśnie Kafarnaum jest nazwane miastem Jezusa. Kafarnaum było tym miastem, do którego przeprowadził się Jezus z Nazaretu. Tam zamieszkał. To właśnie nad Jeziorem Galilejskim w pobliżu Kafarnaum powołał Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana na swoich uczniów. Kafarnaum to było miasteczko przesiąknięte mocą Jezusa Chrystusa. Według Ewangelii to właśnie w tym mieście dokonało się najwięcej cudów naszego Pana. Często do Niego wracał ze swoich podróży, ze swoich odwiedzin różnych rejonów, wracał ciągle do Kafarnaum. A na końcu, można powiedzieć, wydał sąd na Kafarnaum, powiedział: do nieba zostaniesz wywyższone? Nie, stąpisz do Hadesu. Bo gdyby w jakimkolwiek innym mieście dokonało się tyle cudów, co właśnie w Kafarnaum, mieszkańcy tego miasta pokutowaliby, a ty nie chciałaś tego uczynić. Był dzień taki jak inne. Pod Kafarnaum nadciągnęły tłumy ludzi. Chciałbym, żebyście sobie to wyobrazili. Za Jezusem podążały tysiące ludzi. Pod Kafarnaum nadciągnęło kilka tysięcy ludzi, aby odnaleźć Jezusa, który mógł dotknąć ich potrzeb. Pan Jezus wyszedł do nich i spotkali się na wzgórzu, na zboczu góry, która dzisiaj nazywa się Górą Błogosławieństw. Jako mistrz, jako rabin, Jezus usiadł nieco wyżej i zaczął przemawiać. Czy pamiętacie, od czego zaczął? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Pamiętacie, jak zakończył swoje przemówienie, swoje kazanie, swoje nauczanie? Zakończył przypowieścią o domu zbudowanym na skale lub na piasku. Przemawiał około 30 minut. Nie uzdrowił podczas tego spotkania żadnego człowieka. Po 30 minutach wstał i zaczął zmierzać w kierunku Kafarnaum. Część tłumów poderwała się i zaczęła podążać za nim. Poznajmy teraz bohatera dzisiejszej historii. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 8, wersety od 1 do 4. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wersety od 1 do 4. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. A oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanom i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Wyobraźmy sobie tę scenę. Jezus wstępuje z góry, za nim podążają tłumy, a oto gdzieś w oddali, a oto gdzieś z dala trędowaty, który przygląda się całemu temu zdarzeniu. Gdzieś z oddali słucha przemawiającego Jezusa, ponieważ nie może podejść, ponieważ nie może się zbliżyć do tłumów. Przybył pod Kafarnaum, licząc, że może jakimś cudem uda mu się spotkać Jezusa. Jest śmiertelnie chory, jest przeklęty przez Boga, jest odrzucony przez ludzi, jest zerem, mniej niż zero na tej ziemi. I nagle Jezus zmierza w jego kierunku. Jezus idzie w tamtą stronę i kiedy już jest blisko, ten człowiek myśli: teraz albo nigdy. To jest ten moment, teraz albo nigdy. Pokonuje zakaz prawa, który zabraniał trędowatym zbliżać się do ludzi. Jest kompletnie i totalnie zdeterminowany. Pokonuje ten zakaz. Podchodzi do Jezusa, a może szybkim krokiem podchodzi do Jezusa i dowiadujemy się, że upada przed Nim na kolana. Następnie wypowiada takie słowa: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przyglądnijmy się przez chwilę trędowatemu. Człowiek, który jest śmiertelnie chory. Człowiek, który jest przeklęty. Człowiek, który jest odrzucony przez wszystkich. Człowiek, który może przebywać tylko w odosobnieniu. Człowiek, który nie może iść na żadne zgromadzenie. Człowiek, którego nikt nie dotyka i nikt nie przytula. Człowiek, którego się wszyscy boją. Ten człowiek przybiega, czy przychodzi do Jezusa, pada na kolana. To znaczy, oddaje Chrystusowi cześć, która według judaizmu należała się tylko Bogu. Paść przed nimi na kolana, Bogu oddaj pokłon. Pada przed Chrystusem na kolana. Dalej wyznaje Go Panem. Ty jesteś Pan. Ty jesteś Kyrios. Ty masz moc, Ty masz władzę, Ty masz autorytet. Czyli uznaje autorytet Chrystusa. A następnie wypowiada słowa pokory i uniżenia, które mówią: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. On niczego nie żąda. On niczego się nie domaga. On na nic nie naciska. On całkowicie uznaje suwerenność Chrystusa w tej sprawie. Panie, to zależy od Ciebie. Co zrobisz, zależy od Ciebie. Ja przychodzę do Ciebie z moją prośbą. Uznaję Twój autorytet. Wyrażam moją wiarę. Uznaję Cię Panem. Uniżam się przed Tobą. Jeśli chcesz, to wszystko zależy od Ciebie. Wiem, że masz moc, możesz mnie oczyścić. Od trędowatego na tym etapie możemy naprawdę wiele się nauczyć. Możemy się nauczyć, jak z naszymi problemami przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. Że tak naprawdę liczy się akt uwielbienia dla Niego. Jeśli chcemy doświadczać Bożych dzieł w naszym życiu, to podstawową sprawą jest akt uwielbienia dla Chrystusa. Wywyższania Go i uniżania swojego serca przed Nim. Nie buta, nie arogancja, nie domaganie się, nie dociskanie Syna Bożego, bo On na to jest bardzo odporny i czuły. Po prostu chodzi o akt uwielbienia dla Syna Bożego. To wystarczy, kiedy powiemy Mu: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Uznanie Jego władzy i Jego suwerenności. A więc na tym etapie trędowaty może być dla nas pewnym przykładem, jak ze swoim życiem, jak ze swoim problemem, jak ze swoim doświadczeniem, jak ze swoim zmaganiem przyjść do Zbawiciela. I teraz głos zabiera Chrystus. Popatrzmy teraz na Chrystusa, przyglądnijmy się Chrystusowi. Jeśli chcemy wierzyć w prawdziwego Chrystusa, to musimy Go poznać z Pisma Świętego. Jeśli chcemy mieć Chrystusa wymyślonego, to możemy tworzyć sobie wizerunek Chrystusa na własną rękę. Jeśli chcemy znać Chrystusa takim, jakim On jest, to wszystkie historie w Ewangeliach, które są z Nim, powinniśmy dogłębnie przestudiować. Zobaczyć każdy Jego gest, zobaczyć każde Jego zachowanie, zobaczyć każde Jego słowo, zobaczyć każdą Jego postawę, bo tylko dzięki temu możemy wierzyć w Chrystusa biblijnego. Takim, jakim On naprawdę jest. A więc trędowaty zawiesza głos i nie wie, co się stanie. On naprawdę nie wie, co się stanie. On nie wie, czy poleci kamień w jego stronę. On nie wie, czy tłum nie zlinczuje go. On tego nie wie. On zawiesza swój głos, kończąc: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, i czeka. W tym momencie Jezus zabiera głos i mówi: to piękne, to wielkie, to potężne słowo, które wyraża Boże serce dla człowieka w problemie. To słowo brzmi: chcę. Zapamiętajcie to słowo. To jest słowo, które wypowiada Jezus w tej sytuacji. To jest jedno małe słowo: chcę. Popatrz na pryzmat, na osobę Jezusa przez pryzmat tego słowa. Patrz na Jezusa przez pryzmat tego krótkiego słowa, w którym zawiera się Jego wola dla człowieka, w którym zawiera się serce Chrystusa dla człowieka. Ta wola i to serce wyraża się w słowie: chcę. Taki jest nasz Pan, taki jest Zbawiciel, taki jest Chrystus, który mówi: chcę. Jeżeli widzi postawę uniżenia, jeżeli widzi wiarę, jeżeli widzi uwielbienie dla siebie, w jego sercu jest: chcę. I to słowo w niepewności usłyszał trędowaty: chcę. Następnie słyszy drugie słowo, drugie zdanie: bądź oczyszczona. W międzyczasie Jezus wyciąga swoją rękę i na nim kładzie. Czy widzimy tą scenę? Za niezwykła scena. Co za niezwykłe zdarzenie. Zobaczmy to w naszych umysłach. Co za niezwykła sprawa. Oto człowiek, który jest całkowicie na marginesie odrzucony, niepewny swojej przyszłości, spotyka się z Chrystusem, wyraża uwielbienie dla Niego i słyszy słowo: chcę, bądź oczyszczony. I dowiadujemy się, że natychmiast trąd zszedł z ciała tego człowieka. Czy możecie sobie wyobrazić? Klęczy człowiek owinięty jakimiś szmatami. Człowiek zaniedbany, zarośnięty, nie wiadomo jak wyglądał. Człowiek, jeden strób, jedna rana. I nagle po słowach i dotyku Jezusa jego ciało staje się jak ciało niemowlęcia. Jego ciało staje się zupełnie czyste, zupełnie zdrowe. Oto dotyk życia. Oto dotyk błogosławieństwa. Oto dotyk uzdrowienia. Oto chcę, które jest w Jezusie. Bądź oczyszczony. Oto nasz Pan. Oto nasz Jezus. Oto nasz Zbawiciel. On takim jest. No i można powiedzieć tak, gdyby ta historia skończyła się w tym miejscu, byłaby jedna z najpiękniejszych historii. Ale ta historia ma drugi wymiar. I o tym teraz parę słów. Ta historia ma także kontynuację. Ta historia ma także drugą odsłonę. I nagle dowiadujemy się, że coś się dzieje. Przeczytajmy teraz tą historię, czy drugą część tej historii z Ewangelii Marka, z rozdziału pierwszego, wersety 40 czy 45. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, wersety 43 do 45. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on odszedł, zaczął rozgłaszać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do Niego zewsząd. Powiem tak, nasi tłumacze bardzo delikatnie przetłumaczyli tą drugą część. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli nagłą zmianę nastroju, nagłą zmianę sytuacji. Wyobraźmy sobie, to człowiek, który doświadczył oczyszczenia, podnosi się ze swoich kolan i jest pełen euforii, jest pełen pobudzenia, jest pełen radości. Nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak on się może zachowywać. Ale nie wiem, czy zauważacie, że Jezus nie podziela tej euforii i nie podziela tej radości. Zobaczmy to w tym tekście. Dowiadujemy się w wersecie 43, a Jezus, przygroziwszy mu, gdybyśmy przeanalizowali ten wyraz, dowiadujemy się, że on, to słowo znaczy, szorstko go upomniał. O co chodzi? Co się dzieje? Nagle człowiek zostaje uzdrowiony, powinna być radość, powinna być euforia, a tu dowiadujemy się, że Jezus go szorstko upomina. Wow! Zobaczcie to! Szorstko go upomniał. I dalej jest powiedziane w tekście oryginalnym, wyrzucił go. Nie, że delikatnie go klepał po plecach, ale jest powiedziane, wypchnął go, wyrzucił go. Pamiętajcie, próbujemy poznać Jezusa, zrozumieć Jezusa. Jezus go zdecydowanie do Niego mówi. Coś zdecydowanie Mu nakazuje. Zdecydowanie się z czymś do Niego zwraca. I mianowicie szorstko Go napomniał i dalej odprawił Go, czy wyrzucił Go i dał Mu bardzo jasne polecenie. I rzekł Mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Czy to jest zrozumiałe zdanie? Rozumiemy to, co to znaczy bacz, abyś nikomu nic nie mówił? Jaka jest dalsza część zdania, które wypowiada Jezus do tego człowieka po uzdrowieniu? Idź do kapłanów, czyli gdzie ma się udać? Do Jerozolimy, do świątyni. Idź do kapłanów. Co mu dalej Jezus mówi? Złóż ofiarę za swoje oczyszczenie, zgodnie z nakazem prawa. Złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. I co dalej mu Jezus mówi? Złóż świadectwo wobec nich. Czy to jest jasne? Jezus temu człowiekowi po uzdrowieniu, kiedy ten człowiek otrzymuje największe błogosławieństwo ziemskie, jakie potrzebował w tym momencie, wydaje bardzo jasną instrukcję. Masz iść do Jerozolimy, masz po drodze z nikim nie rozmawiać, masz tam zanieść świadectwo o tym, co ci się stało, co ci Chrystus uczynił. I złożyć ofiarę, i złożyć świadectwo przed nimi. Czy to jest jasne? Chcę wam powiedzieć, że w moim życiu jest tak, że jeżeli Bóg do mnie mówi, to ja wiem, co On do mnie mówi. Jeżeli Bóg do mnie przemawia, to ja jestem w stanie jasno zrozumieć, co Bóg do mnie mówi. W moim życiu było kilka razy takie zdarzenie, że Bóg do mnie mówi, idź do seminarium. Ja nie miałem wątpliwości, co Bóg do mnie mówi. Klęczałem w swoim pokoju, odwróciłem się, czy ktoś za mną nie stoi, bo tak usłyszałem to zdanie. W moim życiu kilka razy, kiedy Bóg do mnie przemawiał, zawsze wiedziałem, o co Bogu chodzi. Zawsze wiedziałem, co On ode mnie chce. Dokładnie tak, jak ten trędowaty nie miał żadnych podstaw, by powiedzieć, że on nie rozumie, co Jezus do niego mówi. Widzicie to? Czy to było jasne, co Jezus do niego powiedział? Czy było jasne, co mu przekazał? A więc dokończmy tę historię, co się dzieje dalej. Werset 45. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać tę rzecz. Tak, iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu i na miejscach pustych. Zobaczmy tą historię. Jezus wydaje bardzo konkretne polecenie, a ten człowiek robi po swojemu. A ten uzdrowiony, oczyszczony idzie drogą, która jemu się wydaje, że jest drogą właściwą. Możemy powiedzieć, ale cóż złego ten człowiek robi? Przecież idzie opowiadać o tym, co Jezus uczynił. Ale halo, zaraz, powoli. Jakie są konsekwencje tego? Jeszcze do tego wrócę. Ten człowiek realizuje swój plan i swoją wizję, a nie realizuje tego, co otrzymał w słowach Jezusa. Zobaczmy kolejną rzecz. Wiecie, to jawne nieposłuszeństwo ma swoje konsekwencje. Niektórzy chrześcijanie próbują wytłumaczyć to w przedziwny sposób. Chcieliby powiedzieć, że Jezus, znając przewrotność natury ludzkiej, specjalnie powiedział temu człowiekowi, słuchaj, nie mów nikomu, licząc na to, że ten człowiek zacznie to rozgłaszać. Posłuchajcie mnie, przestań tak myśleć. To jest, nie chcę powiedzieć za mocno, ale to obraża Chrystusa. Czy myślicie, że Jezus to manipulator? Czy myślimy, że Jezus to człowiek, który używał socjotechniki, by realizować swoje cele? Czy myślicie, że Jezus potrzebował ekstra reklamy? On się nie mógł od tłumów odpędzić. Gdyby te tłumy, które były szły za nim, weszły do Kafarnaum, to w Kafarnaum by się żyć nie dało. Wyobraźcie sobie 1000 mieszkańców, a kilka tysięcy ludzi, które przyszło za Jezusem, gdyby weszli do Kafarnaum. Wyobraźcie sobie 5 milionów ludzi, którzy nagle wchodzą do Krakowa. To są takie proporcje. To wszystko jest w Biblii, trzeba to wyczytać. Jezus nie jest żadnym manipulatorem. Jezus nie jest żadnym nieprawym człowiekiem, który używa brudnych technik dla realizacji swoich celów. Gdy On coś mówi, to mówi to, co mówi. Gdy mówi, to mówi to, co ma na myśli i to, co ma w sercu. Jezus nie potrzebował taniej reklamy, tak jak nieraz my jej potrzebujemy. Ponieważ nad Nim była taka moc, taki autorytet i takie namaszczenie, że tysiące ludzi z całego regionu, z całej Syrii, z Judei, z Galilei przychodziły tak, że nawet posiłku nie mógł spożyć. Jezus nie potrzebował reklamy uzdrowionego trędowatego. ponieważ nad nim było to coś, to namaszczenie Ducha Świętego, ten niezwykły autorytet, który sprawiał, że ludzie do niego lgnęli i szli, bo widzieli w nim życie, bo widzieli w nim uzdrowienie, bo widzieli w nim moc. A więc przestań tak myśleć, ponieważ zaczniesz wykrzywiać Boże Słowo. Ponieważ zaczniesz coś czytać i będziesz mówił, tu chodzi o coś innego. Nie, chodzi o to, co czytasz. Tak jak w tym, co Jezus mówi do trędowatego, chodzi o to, co Jezus powiedział. Idź do Jerozolimy, ukaż się kapłanom, złóż ofiarę i daj świadectwo o swoim uzdrowieniu. Dokładnie o to Jezusowi chodziło. Przejdźmy dalej. Jakie były skutki i konsekwencje nieposłuszeństwa trędowatego? Popatrzcie do tekstu. Jakie były skutki i konsekwencje nieposłuszeństwa? Mianowicie Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale musiał przebywać na miejscach ustronnych. Po całym dniu służby Jezus nie mógł przyjść do swojego domu. Po całym dniu usługiwania ludziom musiał pójść do jakiejś jaskini. Musiał pójść na jakieś miejsce odosobnienia. Takie były konsekwencje samowoli tego człowieka. Można powiedzieć, chciał dobrze, ale wyszło jak zwykle. Wyszło bardzo źle. Pamiętajcie, tu nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli własne koncepcje, które nam się mogą wydawać nawet słuszne i mogą się nam nawet wydawać święte. W życiu z Bogiem chodzi o to, żeby Boga słuchać. O to chodzi w życiu z Bogiem. Jezus nie odmawia nam swojej woli. On chce, żebyśmy ją znali, żebyśmy ją rozumieli. I tego, czego wymaga od nas, to, abyśmy się jak najbardziej do tego dostosowali, bo wtedy będzie błogosławieństwo i wtedy będzie owoc. O tym mówi ta historia. Ta historia mówi o wielkim kłopocie, który zrobił Chrystusowi ten człowiek. Mianowicie Jezus musiał przebywać na miejscach ustronnych i dowiadujemy się, czytając dalej, że dopiero po kilku dniach mógł wrócić do Kafarnaum. Kilka dni gdzieś w jaskini, kilka dni gdzieś na jakimś odludziu, na pustkowiu, a dowiadujemy się, że i tak ludzie go tam znaleźli i tam, też tam do niego przyszli. On się nie mógł ukryć. On nie mógł być niezauważony. To jest to, o co chodzi. Kościół napełniony Duchem Świętym jest kościołem, który przyciąga ludzi. To jest kościół, w którym jest tak dużo życia, że ludzie przychodzą szukać tego życia. Jest tak dużo Bożej mocy, że ludzie przychodzą tej mocy skosztować. Jezus musiał przebywać na ustroniu. Zobaczcie, co się stało. Do tej pory to trędowaty przebywał na miejscach ustronnych i odosobnieniu. Kiedy został uzdrowiony, gdzie poszedł? Do ludzi. Do tej pory to on żył na odosobnieniu, po uzdrowieniu poszedł do ludzi. Jezus przebywał wśród ludzi. Po uzdrowieniu trędowatego, gdzie się znalazł? To teraz on znalazł się na miejscu ustronnym. Co się dzieje? Konsekwencje nieposłuszeństwa dotykają Syna Bożego. Posłuchajcie. Konsekwencje nieposłuszeństwa trędowatego spadają na Jezusa. On już nie może funkcjonować tak jak do tej pory, ponieważ spadają na Niego konsekwencje. I tutaj dochodzimy do ważnej myśli. Jest to zapowiedź. W tej historii jest pewna prorocza zapowiedź tego, co stało się na krzyżu. A przenieśmy się teraz pod krzyż. I zobaczmy Jezusa przybitego do krzyża za nasze grzechy. Ale czy Jezus niesie tam tylko nasze grzechy? Czy Jezus niesie tam tylko nasz grzech? Biblia mówi, że On się stał za nas grzechem. Czy On niesie tam tylko nasz grzech? W pewnym momencie mówi, Boże mój, czemuś mnie? Co to jest opuszczenie? To jest konsekwencja grzechu. Posłuchajcie, konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Boga. Tak czy nie? Jezus na krzyżu niesie konsekwencje grzechu. A za chwileczkę mówi, Ojcze, przyjmij mego ducha. I gdy to powiedział, skonał. Czym jest śmierć? Śmierć jest konsekwencją grzechu. Zgadza się czy nie? Jezus bierze nasze grzechy i bierze na siebie konsekwencje naszych grzechów. A co się stało potem? Potem w dwóch miejscach Nowego Testamentu czytamy, że Jezus wstąpił do Hadesu. Czym jest zejście do Hadesu? To jest konsekwencja grzechu. Jezus wziął na siebie nasze grzechy i wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów po to, żebyśmy my w wieczności nie ponosili konsekwencji naszych grzechów. On nas uwalnia od grzechu i uwalnia nas od wiecznego potępienia, które jest konsekwencją grzechu. On nas uwalnia od wiecznych konsekwencji grzechu. To jest odkupiciel. A w tej historii o trędowatym mamy tego zapowiedź. Nieposłuszeństwo trędowatego spadły konsekwencje na Chrystusa. Ale tak naprawdę jest to zapowiedź tego, co stało się na krzyżu. Aby nas całkowicie uwolnić od konsekwencji naszych grzechów w wieczności. Tam w wieczności. Abyśmy nie musieli je ponosić na wieki. Oto Zbawiciel, oto Odkupiciel, oto Boży Syn. Podsumujmy tę historię. Czego możemy się nauczyć od trędowatego? Od trędowatego możemy się nauczyć, że trzeba być zdeterminowanym. Bo ten człowiek był zdeterminowany. Od trędowatego możemy się nauczyć tego, że ze swoim problemem trzeba się dostać do Pana Jezusa Chrystusa. Od trędowatego możemy się nauczyć, że bardzo ważne jest, aby go uwielbić, oddać mu pokłon. Dać cześć Chrystusowi. Od trędowatego możemy się nauczyć tego, że ważne jest, aby wyznać Jezusa Panem. Ale od trędowatego możemy się nauczyć też tego, że zostaw suwerenność Bogu. Tego też się możemy. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czego możemy się nauczyć od Pana Jezusa w tej historii? Jaki jest Jezus w tej historii? Od Jezusa możemy się nauczyć, że On swoimi słowami wyraża Boże serce. A to Boże serce mówi, chcę. Nie ma takiego przeklętego życia, żeby Bóg nie mógł tego życia uratować. On mówi, chcę. Dalej Jezus wyraża to, że dotyka się człowieka, którego nikt się nie dotykał. Dotyka człowieka trędowatego. I trzecia rzecz, bądź oczyszczony. A więc Jezus wyraża to, że Bóg jest na tak. Pamiętajcie, jeśli w naszym życiu pytacie się, po której stronie jest Bóg, to chcę ci powiedzieć, że Bóg jest na tak. Czego nie powinniśmy się uczyć od trędowatego? Od trędowatego nie powinniśmy się uczyć radosnej twórczości naszej. Od trędowatego powinniśmy się nauczyć tego, że Jezus ma bardzo jasną instrukcję. Że Jezus ma swój plan i On chce, abyśmy ten plan usłyszeli i zrozumieli. On chce, żebyśmy realizowali tak, jak On to mówi. Jeśli mamy zbyt dużo polotu w naszym życiu, to możemy się stać tak jak ten trędowaty. On miał bardzo dużo polotu. Ale cóż z tego? kiedy ten polot nie wpisywał się w to, co Jezus miał dla tego człowieka. To uzdrowienie miało być świadectwem dla kapłanów. Miało być świadectwem dla kapłanów. Taki był cel. Niestety stało się inaczej i na Syna Bożego spadły konsekwencje. Ale On umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale On także na krzyżu i później poniósł konsekwencje grzechu. Po to, żebyśmy w wieczności nie musieli ponosić konsekwencji naszych grzechów, ale mogli mieć życie wieczne razem z Nim. Czy to do Ciebie przemawia? Czy to w jakiś sposób dotyka jeszcze Twojego serca? Czy masz jakąś odpowiedź dla Pana ze swojego życia? A może tak się przyprószyło, tak spowszedniało? Zapraszam Cię, abyś dzisiaj przyszedł do Pana. Jeśli masz głęboką potrzebę, jeśli czujesz się w jakimś sensie jak trędowaty, przyjdź ze swoim ciężarem do Zbawiciela. Powiedz mu, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie z tego uwolnić, możesz mnie uzdrowić. Zaczekaj. Niczego nie wymuszaj. Dlatego, że Pan ma serce na tak. To jest Jego serce. On chce. On ma serce na tak i On chce Ci błogosławić w życiu. Zapraszam, powstańmy, zacznijmy się modlić. Halleluja, dzięki Ci, Panie.